Wyobraźmy sobie starożytny tor wyścigowy. Tłum szaleje na trybunach.
Kłęby kurzu, gorąc.
O właśnie, kłęby kurzu, zaprzęgi pędzą z ogromną prędkością, ale w tym samym czasie, gdzieś w mrocznym korytarzu pod areną, ktoś stoi i nerwowo ściska w dłoniach ołowianą tabliczkę, z pełną powagą szepcząc zaklęcia.
I to nie były jakieś niewinne życzenia.
Absolutnie nie. Cel był taki, żeby rydwan przeciwnika roztrzaskał się o ścianę, łamiąc kości woźnicy. To, wiesz, to nie jest żaden kadr z filmu Fantasty, tylko po prostu brutalna, codzienna rzeczywistość pierwszego wieku.
Mroczny świat.
Dokładnie. Świat przesiąknięty magią, rywalizacją, ale też, o czym dzisiaj powiemy więcej, potężnymi uprzedzeniami. I w sam środek tego wszystkiego nagle wkracza wczesny ruch chrześcijański.
Co samo w sobie brzmi już jak gotowy scenariusz na film akcji. W naszym dzisiejszym omówieniu przyjrzymy się temu zderzeniu z bardzo bliska. Zgłębiamy wykład doktora Craiga Kennera.
Skupimy się na 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, prawda?
Zgadza się. Spróbujemy zrozumieć krok po kroku, w jaki sposób pewien, no, raczkujący wtedy ruch zdołał skruszyć bariery kulturowe, rasowe i religijne, które wydawały się absolutnie nie do ruszenia.
I co jest najbardziej fascynujące, to wcale nie była robota nikogo z ówczesnego, powiedzmy, zarządu.
Żadne wielkie nazwisko.
Żadne z tych znanych nazwisk. Tylko człowiek z drugiego szeregu, Filip. Zanim jednak w to wyjdziemy, musimy ustalić jedną żelazną zasadę naszej dzisiejszej analizy. Naszym celem w ogóle nie jest faworyzowanie konkretnych doktryn, ani branie czyjejś strony w sporach teologicznych.
Zerostronniczości, jasne. Traktujemy nasze źródło po prostu jako niesamowite okno na starożytność, na te historyczne i społeczne realia.
Zobaczmy więc, dokąd nas to zaprowadzi. Zaczynamy od tego kryzysowego momentu, gdy z powodu napięć Filip ucieka z Jerozolimy. I szuka schronienia, to zrozumiałe. Ale kierunek, który wybiera,
jest totalnym absurdem.
Prawda. Przecież on decyduje się pójść do Samarii. Prawdopodobnie do Neapolis. Z perspektywy jerozolimskich elit to brzmi tak, jakby, nie wiem, w czasie zimnej wojny amerykański generał szukał bezpiecznego azylu w samej Moskwie.
To bardzo trafne porównanie. Napięcie wokół tej decyzji było namacalne. Nienawiść między Żydami a Samarytanami była systemowa. To było coś, co pielęgnowano przez pokolenia. Obie grupy twierdziły, że to właśnie one są prawowitymi spadkobiercami dawnego Izraela.
Mieli nawet konkurencyjne świątynie, tak?
Te miejsca kultu, zupełnie inne, rywalizujące wersje pism. Więc z perspektywy przeciętnego Samarytanina, pójście za ruchem, który zrodził się w Jerozolimie,
było jak zdrada.
Akt absolutnej zdrady własnej tożsamości narodowej.
Czyli Filip już na starcie zderza się z murem.
Ale do tego dochodzi, specyfika tego konkretnego miejsca, o którym mówi materiał źródłowy. Wykładowca opisuje Samarię jako środowisko całkowicie, ale to całkowicie zafiksowane na punkcie magii.
Mhm.
I to nie były jakieś sceniczne sztuczki, to była magia użytkowa, bardzo praktyczna.
Eliksiry miłosne, no i te sportowe klątwy, o których wspominałem.
Ludzie po prostu desperacko szukali jakichkolwiek narzędzi, żeby kontrolować swoje nieprzewidywalne, trudne życie.
Mam tu jednak pewien zgrzyt logiczny. Z jednej strony źródło mówi o jakichś potężnych egipskich papirusach magicznych, ale z drugiej zaznacza, że to jednak żydowscy magowie cieszyli się największą sławą i renomą. Jak to w ogóle możliwe? Przecież religia żydowska kategorycznie zabraniała magii.
Oczywiście, że zabraniała. Rabini to mocno potępiali, ale ten paradoks wziął się bezpośrednio z samej teologii. W tamtych czasach powszechnie wierzono w taką ścisłą duchową hierarchię.
Znaczy, że mocniejszy demon rządzi słabszym.
Dokładnie tak to widzieli. Mechanizm był prosty. Jeśli poznasz imię wyższego, potężnego ducha, możesz zmuszać mniejsze byty do uległości. A co miała w tamtym czasie społeczność żydowska? Twierdziła, że posiada tajne imię samego stwórcy wszechświata.
Jahwe.
Jahwe. I ponieważ z tego ogromnego szacunku nie wymawiano go publicznie, tylko zapisywano, używając samych spółgłosek, to jak naprawdę brzmi to imię, uchodziło za taki najpotężniejszy szyfr rzeczywistości.
Aha. czyli brak samogłosek sprawił, że to brzmiało jak jakiś tajny kod. I inni magowie pomyśleli, że jak zgadną wymowę, to będą mogli hakować system.
Wypisz, wymaluj. Starożytni magowie po prostu dodawali do swoich zaklęć takie, wiesz, śpiewne wypowiadanie różnych dziwnych kombinacji samogłosek. Liczyli, że w końcu trafią w tę jedną częstotliwość, która da im nieograniczoną władzę. To pragnienie kontroli było tak silne, że źródło opowiada nawet o późniejszych niszowych rabinach, którzy rzekomo studiowali tajemnice stworzenia, by próbować stworzyć...
Czekaj, co oni tam próbowali stworzyć w tym źródle?
Tylną część cielaka.
Co? Tylną część cielaka? To jest totalnie absurdalne.
Jest, ale to doskonale ilustruje, jak ta chęć władzy nad materią potrafiła wymieszać się z wiarą.
Wiesz, jak tak tego słucham, to od razu nasuwa mi się jedna potężna paralela do naszych czasów. Cała ta starożytna obsesja brzmi przecież dokładnie tak samo jak to współczesne zjawisko biohackingu, prawda?
Jasne.
Albo te giełdowe algorytmy, z którymi ludzie obiecują sobie 500% zysku w tydzień. Zmieniła się technologia, ale ten ludzki mechanizm chęci znalezienia drogi na skróty jest dokładnie ten sam. Chęć kontroli losu.
Mhm. Zdecydowanie tak.
I oto do takiego świata, zarządzanego przez takie zasady, wkracza Szymon Mag. Justyn Męczennik opisuje go jako człowieka odbierającego w mieście Neapolis niemalże boską cześć. On publicznie mówił, że jest tak zwaną wielką mocą bożą. Miał też swoją towarzyszkę, Helenę, która miała być uosobieniem żeńskiego bóstwa.
Był mistrzem, po prostu mistrzem manipulacji tłumem. Świetnie wyczuwał te ludzkie pragnienia pewności. I na tę jego scenę nagle zrzuca się Filip. Nagle okazuje się, że ci czarownicy, zwykli ludzie, zaczynają masowo odrzucać swoje stare praktyki magiczne. W mieście robi się rewolucja.
I z powodu tej rewolucji, sytuacja wymyka się spod kontroli na tyle, że wieści docierają aż do centrali w Jerozolimie, do apostołów. Sukces Filipa zmusza ich, by ruszyli w teren i autoryzowali te mocno nieortodoksyjne wydarzenia. Wysyłają między innymi Jana.
Tu trzeba się na chwilę zatrzymać, bo ironia tej sytuacji jest wręcz uderzająca.
O tak.
Bo to jest ten sam Jan z ewangelicznych relacji, tak? Ten, który wcześniej, gdy odwiedzał samarytańską wioskę, dosłownie proponował wyzwanie ognia z nieba, żeby spalić tych ludzi.
Zgadza się. Facet przechodzi od planowania masowego spalenia do modlitwy za nich i kładzenia na nich rąk. To musiał być dla niego gigantyczny szok mentalny.
Wymagało to potężnego przełamania w nim samym, ale kiedy apostołowie zaczynają tam działać, pojawia się jeszcze jeden, bardzo ciekawy element, o którym wspomina źródło. Nasz wykładowca opowiada na przykładzie swoich doświadczeń z Nigerii, że w tym przekazywaniu Ducha Świętego nie było absolutnie żadnej sztywnej procedury.
Pełna improwizacja.
Można by tak to ująć. W jednych grupach chrzest wodny poprzedzał dary ducha, w innych było dokładnie na odwrót. Z perspektywy procedur to wyglądało chaotycznie, Bóg po prostu działał niezależnie od schematów.
Z punktu widzenia takiej sztywnej struktury to jest jakiś organizacyjny koszmar. Wyobraź sobie korporację, w której nowy oddział działa na kompletnie innym systemie operacyjnym. Centrala wysyła swoich dyrektorów i oni nie mają pojęcia, co się dzieje. I w samym środku tego audytu objawia nam się Szymon Mag.
Mój ulubiony moment tej historii.
Tak. Szymon widzi te ekstatyczne efekty nakładania rąk. I co robi? Zachowuje się jak rasowy handlowiec B2B. Wyciąga sakiewkę i proponuje zapłatę za licencję. Oferuje pieniądze, żeby samemu móc tak robić. On po prostu traktuje to jak świetną nową technologię, na którą można sobie wykupić franczyzę.
Z jego perspektywy to było w pełni logiczne, prawda? Każda magia, każde zaklęcie miało swoją cenę. Był przyzwyczajony do kupowania władzy. Ale Piotr surowo go gani. Tych darów nie da się kupić. One opierają się na relacji, a nie na transakcji. Co ciekawe, wczesny Kościół bardzo długo dyskutował, czy Szymon kiedykolwiek naprawdę okazał skruchę. Wielu widziało w nim ojca późniejszych herezji.
Nie można było tego zhakować pieniędzmi. Zauważyłem, że w źródle pojawia się tu świetna współczesna paralela z Indonezji i Afryki, pokazująca to starcie mocy. Znasz tę anegdotę o afrykańskim szamanie?
O, ta z amuletami we włosach jest niesamowita. Szaman opierał cały swój status na potężnych zaklęciach wplecionych w dreadlocki, a kiedy zderzył się z tą niewytłumaczalną dla niego mocą duchową, upadł na ziemię, a jego włosy dosłownie w jednym momencie po prostu wypadły. Razem ze wszystkimi talismanami.
Traci wszystkie narzędzia pracy w ułamek sekundy. Niewiarygodny obraz. Filip w tym mieście odnosi wielki sukces. Ma tłumy, gasi kryzys. No i moglibyśmy założyć, że teraz zostanie w tej Samarii jako gwiazda, będzie spijał śmietankę. Ale wtedy dostaje polecenie, które przeczy jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi. Ma zostawić to wszystko i iść na jakąś pustynną drogę w kierunku Gazy.
I to w środku dnia?
No właśnie, w samo południe. Na Bliskim Wschodzie w południe nikt nie podróżuje. Każdy szuka cienia, żeby po prostu przeżyć ten skwar. To wygląda jak, no wiesz, książkowy sabotaż własnej misji. Zastanawiałem się, po co taki absurdalny test.
To uczucie dysonansu jest mocno osadzone w narracjach biblijnych. Te pozornie nieracjonalne, z naszej perspektywy, nakazy prowadziły do największych przełomów. Mojżesz staje nad Morzem Czerwonym, a rozwiązanie to wyciągnięcie ręki. Potężny, dumny dowódca Naaman ma trąd i co mu każą zrobić?
Wykąpać się w jakiejś brudnej, lokalnej rzece. Odebrał to niemal jako obrazę, prawda?
Tak. Więc posłuszeństwo w sytuacjach, które nie mają sensu, staje się kluczem.
No i Filip wykonuje polecenie. Wchodzi w ten upał, dociera na miejsce, a zza kurzu wyłania się Rydwan. I tu poznajemy kolejnego bohatera dzisiejszej analizy, czyli afrykańskiego dostojnika, skarbnika na dworze królowej Kandaki. Musimy tu od razu sprecyzować dla jasności, Kandaka to nie jest imię.
Zgadza się. Kandaka to był tytuł. Oznaczał królową matkę, a w królestwie Meroe, czyli w starożytniej Nubii, w dzisiejszym Sudanie, one często sprawowały całkowicie samodzielną władzę.
Potężne, bogate królestwo.
Bardzo potężne. Opanowali szlaki handlowe z Rzymem, mieli dostęp do egzotycznych, drogich dóbr, więc mówimy tu o człowieku z absolutnej elity finansowej tamtego świata. Z luksusowym Rydwanem. Ale w jego opisie jest pewien, no, bardzo bolesny szczegół. Skarbnik jest eunuchem.
A to brzemię było, no, gigantyczne w tamtych czasach. Mógł mieć całe złoto świata, ale w rzymskim świecie takimi ludźmi powszechnie pogardzano. Używano wobec nich określenie półmężczyźni. Zazwyczaj okaleczano ich w dzieciństwie, żeby chronić królewskie rodowody. I z czasem pozwalało im to obejmować wysokie funkcje państwowe. Tylko że największy dramat tego człowieka był widoczny na polu religijnym.
Zdecydowanie. Księga Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale stawiała sprawę jasno. Tacy mężczyźni absolutnie nie mogli stać się prozelitami.
Zróbmy tu krok w tył i powiedzmy, co to znaczy prozelita. To poganin, który decydował się na w pełni formalne dołączenie do społeczności żydowskiej. Przechodził obrzezanie, poddawał się wszystkim prawom, był traktowany jak swój, tak?
Owszem, natomiast ten sudański urzędnik, mimo wszystkich chęci, bogactwa i szczerego pragnienia, on po prostu nigdy nie mógł przekroczyć tego progu. Drzwi do najświętszych miejsc były dla niego z mocy samego prawa zamknięte na zawsze.
Mógł kręcić się po obrzeżach jako sympatyk, ale w głębi zawsze był odrzucony. I teraz połączmy te kropki. Wyobraźmy sobie ten niesamowity kontrast. Gość jest niewyobrażalnie bogaty, jedzie świetnym powozem, ma prywatne greckie zwoje, które kosztowały fortunę. Wraca z ekstremalnie męczącej, 1000-kilometrowej pielgrzymki do Jerozolimy. I ta pielgrzymka kończy się dla niego zakazem wejścia, bo prawo tak mówi. A on mimo to, jadąc przez to pustkowie, wczytuje się z pasją w te religijne teksty. Co więcej, on to czyta na głos, skoro Filip jest w stanie go usłyszeć, prawda?
Zawsze wydaje się to nam dziwne. Kto dzisiaj czyta sam do siebie na głos? Ale mechanika pisma w starożytności tego po prostu wymagała. Teksty przepisywano w formie tak zwanej scriptio continua.
Czyli to, o czym wspominałaś, ten strumień znaków bez żadnych odstępów.
Bez spacji, bez przecinków, bez wielkich liter. To był lity ciąg znaków. Twój własny umysł musiał usłyszeć ten dźwięk, żeby zorientować się, gdzie w ogóle kończy się jeden wyraz, a zaczyna kolejny. Ciche czytanie było niemal niemożliwe.
Genialne. I właśnie dzięki temu głośnemu dyktowaniu sobie tekstu Filip dowiaduje się, nad czym ten urzędnik właśnie myśli. A on czyta 53 rozdział Izajasza. Przepiękny, nośny fragment o cierpiącym słudze. O kimś tak zhańbionym, że jak pisze prorok, ludzie zasłaniają przed nim twarze. I ten sługa znosi to odrzucenie za innych. Pomyśl tylko, z perspektywy człowieka takiego jak ten eunuch wykluczonego, okaleczonego, to musiało trafiać w niego jak błyskawica.
Ten tekst zyskał dla niego nagle niezwykle intymny wymiar. I wtedy Filip wyjaśnia mu go w kontekście Chrystusa. Jadą razem i nagle docierają do oazy. Do momentu, który tak naprawdę miażdży całe status quo.
Tak.
Na tej spalonej ziemi pojawia się koryto rzeczne wypełnione wodą. I to sam urzędnik, a nie Filip, pyta, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Ten człowiek zdążył już poukładać sobie wszystko w głowie. Zrozumiał, że ta nowa droga oznacza, iż starożytny mur, który go blokował przez całe życie, właśnie przestał istnieć.
Przeszkoda fizyczna przestała być przeszkodą duchową.
Polegało to na symbolicznym, wiesz, polaniu główki. Wymagało głębokiej wody i pełnego zanurzenia. Najbardziej radykalne ówczesne praktyki mówiły wręcz o wchodzeniu do wody całkowicie nago, by symbolicznie obmyć całe dawne życie, choć na tamtej konkretnej, pustynnej drodze było to mało prawdopodobne ze względu na kulturę.
Ale liczy się sam radykalny akt bycia przyjętym w 100%. Koniec z byciem obywatelem drugiej kategorii na zewnątrz murów. I kiedy ten wspaniały, epicki moment się kończy, wychodzą z wody, a tekst funduje nam nagle zwrot akcji wprost z literatury fantastyczno-naukowej. Dostojnik odjeżdża radosny do Afryki, a Filip? On znika. Źródło mówi, że Duch Święty go porywa i przenosi w mgnieniu oka kilkadziesiąt kilometrów dalej. Jak współczesny odbiorca ma do tego podejść? Dosłowna teleportacja brzmi dla nas, umówmy się, ciężko do strawienia.
Pamiętajmy, że dr Kinner odnosi się do tego dylematu. Zaznacza on, że w Nowym Testamencie takie radykalne fizyczne porwania to jest absolutna rzadkość. To się zdarza wyjątkowo. By zrozumieć zamysł autora dziejów, musimy spojrzeć przez pryzmat Starego Testamentu, gdzie takie fenomeny miały miejsce.
Prorocy. Ezechiel.
Właśnie Ezechiel doświadczał podobnych uniesień, gdzie zacierała się granica między głęboką wizją a faktycznym przeniesieniem. Eliasz, o nim też mówiono, że duch Pana potrafił przenieść go fizycznie i ratować z opresji. Tutaj to spektakularne zjawisko ma najpewniej pokazać, że Filip wykonał swoje pionierskie zdanie. Mur runął i jak doskonałe narzędzie zostaje od razu przerzucone przez reżysera tych wydarzeń na nowy front, w nowe miejsce. Narracja jest tu bardzo jednoznaczna w opisie fizycznego transportu.
Ląduje bez ostrzeżenia w Azocie. Dawny teren potężnych Filistynów, prawda? A potem ostatecznie wędruje na wybrzeże i osiada w wielokultułowej Cezaryi Nadmorskiej, mieście Heroda, które było jak tykająca bomba między Żydami a poganami i gdzie zresztą po latach dojdzie do potwornej rzezi ludności. To wszystko skłania mnie do jednej, dość obrazowej refleksji na temat samego Filipa. Mam w głowie pewną analogię muzyczną. Filip jest dla mnie jak idealny zespół będący supportem przed koncertem wielkich gwiazd.
O, ciekawe, co masz na myśli?
Wiesz, zanim ta legendarna kapela rockowa wyjdzie na scenę w blasku laserów i zbierze burzę oklasków, ktoś musi odwalić najgorszą czarną robotę. Zespół rozgrzewający musi wyjść do chłodnej, w półpustej sali, sprawdzić nagłośnienie, ryzykując gwizdy tłumu. Spójrzmy prawdzie w oczy i na chronologię. To nie potężny apostoł Piotr łamie uprzedzenia jako pierwszy. To Filip idzie do Samarii wybrujące od nienawiści powód. To Filip staje tam w kurzu, chrzci pierwszego w historii całkowicie pogańskiego gościa. On bierze na siebie całe uderzenie nowości, ubija ten twardy grunt dla innych. I dopiero kiedy ta scena stoi stabilnie, do tej samej Cezarei dociera z oklaskami Piotr, do rzymskiego setnika, a Paweł, wiesz, rozpisuje potem te genialne listy jako wielki intelektualista.
Piękna dynamika i nie sposób się z tym nie zgodzić. Pomyślmy zresztą, skąd Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, miał w ogóle tak precyzyjne informacje o, wiesz, zaklęciach Samarii czy szczegółach tego dziwnego spotkania na pustyni. Wiemy, że wiele lat później, pisząc swoje teksty, na dłuższy czas zatrzymał się on właśnie w domu Filipa w Cezarei. Historia zapamiętuje pierwszoplanowych bohaterów, jak Piotr czy Paweł, jasne.
Oczywiście to oni są na plakatach.
Tak. Ale bez tego cichego inżyniera przełomów w postaci Filipa, te pierwsze mury uprzedzeń, kulturowe i religijne, mogłyby się okazać zbyt sztywne i twarde do przeskoczenia dla liderów z tak zwanej centrali. On zainicjował coś potężnego w tle, z dala od świateł.
I to idealnie spina klamrą to nasze dzisiejsze spotkanie ze źródłami. obserwujemy absolutny dowód na to, jak w praktyce funkcjonuje radykalny postęp. Przesuwanie granic i wielkie ekspansje nigdy, ale to nigdy nie zachodzą w czystych, przewidywalnych salach konferencyjnych, ani w jakichś ostrożnie napisanych procedurach korporacyjnych. Rozwój zawsze pożąda chaosu, wymaga porzucenia tej wygodnej strefy komfortu.
Mhm, musi boleć.
Dokładnie. Dzieje się to w takich irracjonalnych wręcz momentach z perspektywy zwykłego człowieka. Kiedy porzucasz tłumy, marszerując bez sensu na pustynię w porze największego skwaru. Albo wtedy, gdy nawiązujesz serdeczną dyskusję z kimś, kogo całe twoje własne społeczeństwo kazało ci nienawidzieć i kogo system wyklucza z udziału.
Wniosek jest taki, że potężne wstrząsy na mapie kulturowej rodzą się praktycznie zawsze na krawędziach, na marginesie. Tam, gdzie nikt nie patrzy, rękami ludzi drugiego planu, o których świat często zapomina w podręcznikach.
Zostawia to po prostu niesamowitą, prowokacyjną myśl na koniec. Skoro z historii bezsprzecznie wynika, że te najbardziej przełomowe nowe idee rozchodzą się właśnie tam, na absolutnych peryferiach, jak ten dostojnik z Sudanu dyskryminowany przez starożytne prawo, czy cichy lider zaplecza jak Filip, zastanówmy się, jakie potężne, niesłyszalne jeszcze rewolucje dzieją się właśnie teraz, wokół nas. Być może idee, które za kilkadziesiąt lat całkowicie przemodelują nasz świat, wcale nie wykuwają się w błyskach fleszy na szczytach klimatycznych czy w Dolinie Krzemowej. Może podróżują teraz skromnie na tylnym siedzeniu czyjegoś samochodu na jakiejś zakurzonej drodze bocznej. Zamiast czekać na gotowych, głośnych idoli na okładkach magazynów, może warto w swoim otoczeniu dostrzec i docenić właśnie tych niedocenianych ludzi z drugiego rzędu. Bo to oni mają w rękach narzędzia budujące jutro. Bardzo dziękujemy za towarzyszenie nam w tej podróży po niesamowitym starożytnym tekście.
To była fascynująca perspektywa na ewolucję idei. Dzięki wielkie.